I teraz, kochani, będziemy rozważali Słowo Boże, które Pan dzisiaj chce, abyśmy rozważyli, abyśmy w Nim żyli i w Nim chodzili. Kochani, dzisiaj czytamy fragment Słowa Bożego, który jest zapisany w liście apostoła Pawła do Rzymian od 7 wersetu do 23 i z 7 rozdziału od 14 do 25. 1213 strona, 1213, list apostoła Pawła do Rzymian, 6 rozdział od 7 wersetu. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzmy, że też z Nim żyć będziemy. Wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera. Śmierć nad Nim już nie panuje. Umarłszy bowiem dla grzechu, raz na zawsze umarł, a żyjąc żyje dla Boga. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom Jego. I nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Cóż wtedy, czy mamy grzeszyć, dlatego że nie jesteśmy pod zakonem, lecz pod łaską? Przenigdy. Czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni? Czy to grzechu ku sprawiedliwości, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości. Lecz Bogu niech będą dzięki, że wy, którzy byliście sługami grzechu, przyjęliście ze szczerego serca zarys tej nauki, której zostaliście przekazani. A uwolnieni od grzechu staliście się sługami sprawiedliwości. Po ludzku mówię, przez wzgląd na słabość waszego ciała. Jak bowiem oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości ku popełnianiu nieprawości, tak teraz oddawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu. Gdy bowiem byliście sługami grzechu, byliście dalece od sprawiedliwości. Jakiś więc mieliście wtedy pożytek, taki, którego się teraz wstydzicie, a końcem tego jest śmierć. Teraz zaś wyzwolenie od grzechu, a oddanie w służbę Bogu, macie pożytek poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. I od 14, 7 rozdział, wiemy bowiem, że zakon jest duchowy, ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi, albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię, gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. A jeśli to czynię, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że zakon jest dobry, ale wtedy czynię to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie. Wiem wtedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. Znajduję wtedy w sobie zakon, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe, bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym. A w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest w członkach moich. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak więc ja sam służę umysłem zakonowi Bożemu, ciałem zaś zakonowi grzechu. Kochani, kiedy czytamy taki rozdział i takie wywody apostoła Pawła, to tak jak się... jakby pierwszy wniosek, jaki się nasuwa, jak to rozważamy, że jeśli coś złego czynimy, ja jak coś złego czynię, ja nic nie jestem winien. No co ja jestem winien? To ten grzech, który w ciele moim jest. Jestem niedoskonały, to on to czyni, więc nie obwiniajcie mnie. Jak coś złego powiem, jak coś nie tak się zachowam, ja nic nie jestem winny. Jestem sprawiedliwy. Ja jestem świętym dzieckiem Bożym. A grzech, no to grzech. No on tam sobie robi coś przez moje ciało, nie? I czujemy się usprawiedliwieni, prawda? Ale Słowo Boże nie o tym mówi, co na pierwszy rzut oka wygląda, że tak dokładnie jest. My mamy być ludźmi, którzy zaczynają całe swoje życie układać w taki sposób, żeby było życiem harmonijnym. W harmonii to oznacza, że duch, mój duch poddany jest Duchowi Świętemu, moja dusza, zmysły, myśli moje, temperament mój i te wszystkie uczucia, które mam, są poddane mojemu duchowi. Uświęcony duch przez Ducha Świętego, mój duch uświęcony, kieruje moją duszą. A więc moja dusza ma bezpośredni wpływ na moje ciało, prawda? Bo jeżeli mojemu ciału coś każe robić, to w jaki sposób to robię? Przychodzi najpierw myśl, taka myśl przychodzi, a teraz dotknij się czoła. Prawda? Myśl przychodzi i robisz to. Kiedy ręka, czy noga, czy jakakolwiek część ciała nie wykonuje tego, co myśl chce, aby ta część ciała wykonała? Kiedy jesteśmy sparaliżowani. Prawda? A więc chrześcijanin, który jest niesparaliżowany duchowo i niesparaliżowany fizycznie, wykonuje dokładnie to, co Pismo Święte mówi. Jest pełna harmonia. Bóg mówi do mojego ducha, bo tylko mój duch może głos Boży odbierać. A więc mój duch odbiera głos Boży i ten głos Boży chce pokierować naszą duszą i naszym ciałem. A więc chcę pokierować w taki sposób naszą całą osobowością, żebyśmy zaczęli podejmować właściwe decyzje. Bóg chce mieć wpływ na nasze myśli, a nasze myśli, żeby pokierowały naszym ciałem, tak jak to wszystko w Słowie Bożym jest powiedziane. Ale żeby tak się działo, to moje ciało musi zostać podbite w niewolę. Moje ciało musi się stać niewolnikiem mojej duszy, a moja dusza poddana duchowi, a duch Duchowi Świętemu. To jest pełna harmonia. I teraz Słowo Boże mówi, albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Ale grzech, który jest złem, który jest bezprawiem, jak Słowo Boże mówi, nie będzie nad nami panować. Czy to oznacza, że ja nigdy w życiu już nie zgrzeszę? Niektórzy ludzie taką naukę szerzą. I mówią, nie pamiętam, takiego człowieka, który takie wykłady prowadzi, i mówi, nie pamiętam, kiedy ostatnio zgrzeszyłem. Może 30 lat temu, może 40, nie pamiętam, po prostu nie pamiętam już. Tak dawno to było, kiedy zgrzeszyłem. Czy możemy coś takiego powiedzieć? Słowo Boże bardzo wyraźnie nam mówi, że my wszyscy zgrzeszyliśmy i nie dostaje nam chwały Bożej. A kto mówi, że nie zgrzeszył, kłamce czyni z Boga. Czyli mówi, że Bóg, Boże, Ty kłamiesz. Możemy się odważyć coś takiego powiedzieć. Boże, Ty kłamiesz. Ale jeśli mówimy, że nie grzeszymy, no to właśnie mówimy do Boga, że Bóg jest kłamcą. Nie odważamy się czegoś takiego powiedzieć, bo to nie jest prawda, że my nie zgrzeszymy w naszym życiu. Ale ta myśl, którą apostoł Paweł tutaj przynosi i przez Ducha Świętego chce, żebyśmy to dobrze zrozumieli i to do głębi, mówi tak. Grzech nad wami panować nie będzie. I to jest ta zasada, która musi w naszym życiu obowiązywać, że grzech nie będzie panować nad nami. W jaki sposób dochodzimy do takiego sposobu rozumienia? Otóż czytaliśmy tutaj w 6 rozdziale takie znamienne, ciekawe 11, 12 i 13 wersety. I tam jest tak bardzo wyraźnie podkreślone, abyśmy uważali siebie za umarłych dla grzechu. Inaczej mówiąc, mamy zaliczyć siebie do ludzi umarłych, do grona ludzi zmarłych. Dlaczego? No bo jeżeli człowiek umrze, to grzeszy? Nie ma możliwości. Nie ma możliwości. Żeby grzeszyć, musi mieć ciało. A ciało musi być podporządkowane grzechowi, żeby grzeszyć. Więc jeżeli ja uznaję siebie, zaliczam siebie, wpisuję siebie na listę zmarłych, to znaczy, że grzech nade mną już nie panuje. Grzech nie ma na mnie wpływu. I dlatego Pismo Święte mówi, abyśmy pojęli to dokładnie w umyśle naszym, nie tylko w duchu, bo duch nasz to rozumie. Żebyśmy to dobrze wiedzieli. Nasz duch bardzo dokładnie rozumie Słowo Boże. Nasz duch, duch każdego człowieka dokładnie rozumie Słowo Boże. Dlaczego? Bo jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Nasz duch jest uświęcony. Nasz duch po prostu jest w sytuacji, w której został zbawiony, odnowiony. Nowe serce dałem do wnętrza waszego i moje prawa wypisałem na tym sercu. To oznacza, że w twoim sercu, w twoim duchu są prawa Boże. One tam mieszkają. Te nasze serce jest nowym materiałem do pisania dla Boga. Taki nowy materiał, na którym Bóg pisze swoje prawa. Tak jak kiedyś Bóg napisał swoje prawa dla Mojżesza na tablicach kamiennych, wypisał je. Palcem swoim jest dokładnie powiedziane. Wypisał prawa na kamieniu. Tak teraz Bóg zmienił nasze serca, bo tablice przymierza są symbolem serca człowieka, wiecie? To jest taki symbol serca człowieka. Tak u góry jest tak, rysują tak prosto, a to jest tak w zasadzie skośnie i to jest serce. Po prostu na sercu Bóg wypisał. I to jest zapowiedź czegoś, danie tablic Mojżeszowi jest zapowiedzią tego, co w przyszłości stanie się we wnętrzu człowieka. Serce człowieka jest mięsiste, jest miękkie i jest bardzo podatne na Boże działanie. Mój duch jest zawsze podatny na Boże działanie. Mój duch po prostu jest podatny na Boże działanie. I dlatego w związku z tym, że mój duch jest podatny na Boże działanie, ja muszę mojemu duchowi, a przez to Duchowi Świętemu, ale mojemu duchowi poddać moją duszę, czyli moje myśli, wszystko, co we mnie jest, moje myśli, moje chcenie, moje pragnienie musi być podporządkowane Duchowi Świętemu. Apostoł Paweł w innym miejscu napisał, że ja każdą myśl podbijam w niewolę. Każdą myśl podbijam w niewolę. I nie tylko apostoł Paweł o tym mówi, ale w psalmach jest napisane, kiedy Dawid zaczyna uwielbiać Boga, ale duszy jego nie za bardzo się chce uwielbiać Boga. I tak, no, smutno mi, niedobrze mi, jakoś tak się nie bardzo czuję, nie? Co Dawid wtedy robi? Przez ducha swojego mówi do duszy swojej. Duszo moja, ja ci nakazuję, uwielbiaj Pana. W wielu psalmach jest to napisane. Duszo moja, uwielbiaj Pana. I teraz duch Dawida mówi do jego duszy, mówi do jego myśli. Uwielbiaj Boga za to, uwielbiaj Boga za tamto. I jest tam wymienione wiele lat, bo Bóg jest taki, bo Bóg jest taki, bo Bóg jest taki. I uzasadnia swoim myślom, uzasadnia swojej duszy, dlaczego ta dusza powinna zaangażować się w uwielbianie Pana. I kiedy dusza człowieka angażuje się w uwielbianie Pana, to nie zawsze, bo tak patrząc na w naszym zborze, na przykład śpiewamy taką pieśń, i będę tańczył na chwałę Pana. I nikogo nie widzę tańczącego na chwałę Pana. umieją, o kochany, puść jakiegoś walca albo jakieś tango, ale zobaczysz, czy oni nie umieją. No, odpowiednią muzykę puścisz, oni umieją, okaże się, że naprawdę umieją. Oni nie umieją na chwałę Pana. Nie umieją na chwałę Pana. Kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze, nie oczekujcie, że ja pierwszy zacznę podskakiwać, no bo wiecie, i wiek nie ten, i waga nie ta, i wszystko już takie, wiecie, no. Ale wy jesteście szczupli, jesteście tacy, wiecie, podatni na uwielbianie Pana, chociaż poskaczcie trochę, żeby to było widać, że uwielbiacie Pana, i wtedy pokażecie, że wasze ciało jest podporządkowane waszej duszy, a wasza dusza waszemu duchowi. Bo Bóg mówi, uwielbiaj mnie, uwielbiaj, uwielbiaj, a ja cię będę błogosławić. Będę cię błogosławić, więc jeśli nic nie stoi na przeszkodzie, jeśli nie jesteś chory, jesteś zdrowy, jesteś odpowiednio ukształtowany do tego, no to powiedzmy sobie od... Nie, no jeszcze będziemy śpiewać dzisiaj, także już zacznij od końcowej pieśni. Uwielbiać Pana tak, jak to trzeba, jak to się przystoi, wiecie. Niektórzy oczywiście się obrażą, tak jak żona Dawida, obrażą się, że się skacze na chwałę Pana. Ale czy Dawid zwracał na to uwagę, że ona się obraziła i w zasadzie do końca życia już mu nie przebaczyła? Zwrócił na to uwagę? Nie. On uwielbiał Pana. Nie uwielbiał żony, tylko uwielbiał Pana. Dlatego patrzmy na to, żebyśmy robili to z całego serca, z całej duszy. Widzicie, co Słowo Boże mówi? Z całego serca i z całej duszy. A więc z całego ducha naszego i z całej myśli, z całej duszy naszej. Aby cała nasza osobowość była zaangażowana w uwielbianie Pana. Pan jest godny. Chcemy coś od Niego otrzymać, to złóżmy Mu hołd. Bo od tego się zaczyna. Od tego się zaczyna. A więc kontynuujmy dalej. My nie możemy być podporządkowani grzechowi. Zdarza się grzech w życiu człowieka i o tym Słowo Boże bardzo jasno i wyraźnie mówi. Przeczytamy za chwilę fragmencie kilku wersetów z pierwszego Jana, trzeciego rozdziału, od czwartego i zobaczymy, co Słowo Boże mówi. Każdy zaś, kto grzeszy, dopuszcza się bezprawia, ponieważ grzech jest bezprawie. Wiecie, że On objawił się po to, aby zgładzić nasze grzechy, a w Nim samym nie ma żadnego grzechu. Każdy, kto trwa w Nim, nie grzeszy. Z tych zaś, którzy grzeszą, nikt nie widział Go, ani Go nie poznał. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak On jest sprawiedliwy. Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku. Syn Boży objawił się po to, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. A oto po czym można odróżnić dzieci Boże od synów diabła. Każdy, kto postępuje niesprawiedliwie, podobnie zresztą jak i ten, kto nie miłuje swego brata, nie jest z Boga. I 1 Jana 5,16, jeśli ktoś widzi, że brat jego popełnia grzech, lecz nieśmiertelny, niech się modli, a Bóg da mu żywot. To jest tym, którzy nie popełniają grzechu śmiertelnego. Wszak jest grzech śmiertelny, nie o takim mówię, żeby się modlić. Wszelka nieprawość jest grzechem, lecz nie każdy grzech jest śmiertelny. Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy, ale że ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go, i zły nie może go tknąć. Widzimy? Słowo Boże porządkuje to wszystko. Mówimy tylko o grzechu śmiertelnym, grzechu nieśmiertelnym. Wszelki inny grzech jest odpuszczalny dla człowieka. Nawet gdyby człowiek bluźnił Bogu, ilekroć by to zrobił, jak na spotkaniu Mateusz podawał, abyśmy się nauczyli na pamięć tego wersetu. Ilekroć by to wypowiedział, będzie mu odpuszczony. Odpuszczone będzie. Kochani, tak mówi Słowo Boże. A więc o każdym grzechu jest powiedziane, że nam Bóg odpuści. Jedyny grzech, którego Bóg nam nie odpuści i który jest grzechem śmiertelnym, to grzech przeciwko Duchowi Świętemu. I już i koniec. I dalej nie musimy kontynuować. Po prostu sprawa jest jasna. Nie mówię dzisiaj o grzechu śmiertelnym, czyli o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, bo kiedyś mówiłem na ten temat. Tam na stronie www.wjezusie.pl możecie kazanie sobie znaleźć na ten temat. Było mówione, więc posłuchajcie. A jak trzeba będzie Duch Święty nakłonił mnie do tego, żebym znów powiedział, to znów powtórzę to, abyśmy to dobrze pamiętali. Ale wiedzmy o tym, że my jesteśmy dziećmi Bożymi i posiew Boży w nas jest. Po prostu posiew Boży. I co się zdarza wtedy w naszym życiu? Że nie grzeszymy, czyli nie trwamy w grzechu. Wiecie, jak na czym to polega trwanie w grzechu? Kiedyś było takie powiedzenie w Polsce, że niektórzy, chcąc powiedzieć, jacy oni są tacy grzeczni, poddani, posłuszni, mówili: ze mną to jak z dzieckiem, za rękę i do łóżka. Tylko teraz, jak się coś takiego mówi, to już jest źle rozumiane. Ze mną to jak z dzieckiem, za rękę i do łóżka. Wiecie, świat się zepsuł. Bardzo się zepsuł. I wiele rzeczy już jest nieaktualnych. Wiele rzeczy, które spokojnie sobie mówiliśmy, jest teraz nieaktualnych. Ale dokładnie na tym polega grzeszenie, a zgrzeszenie. Taka jest różnica. Że grzeszenie to jest coś ciągłego, co po prostu w tobie trwa. I nie możesz nad tym zapanować. Wiesz, jaka jest różnica? Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi. W tym 7 rozdziale czytaliśmy 18 werset. Wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro. I teraz słuchajmy. Mam bowiem zawsze dobrą wolę. Ale wykonania tego, co dobre, brak. Widzimy? Dalej jest to kontynuowane, albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. Znajduję tedy w sobie zakon, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe. Bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym. Właśnie to jest ta różnica zgrzeszenia a grzeszenie. Trwanie grzechu, panowanie grzechu nad naszym życiem, a życie według Słowa Bożego i uchybienie. Najważniejsze jest to, aby każdy z chrześcijanin zdał sobie sprawę z tego, czy chce dobrze czynić. Czy ty masz taką wolę w swoim życiu, żeby dobrze czynić? Mam bowiem zawsze dobrą wolę. Mam dobrą wolę. Czy masz dobrą wolę? Jeśli nie wyjdzie ci coś, no to po prostu, no nie wyszło. Ale czy masz dobrą wolę? Czy może chcesz źle czynić? Czy może masz tego typu charakter, żeby niewłaściwie postępować? Ja tego człowieka nienawidzę, więc cały czas będę okazywać moją niechęć względem niego. Widzimy, z czego to wypływa? Że ja nie lubię kogoś. Jak ten, kto nie miłuje brata swojego, jest takim samym człowiekiem, który źle życzy temu swojemu bratu. Kto wie, jak dobrze czynić, a nie czyni, to ma grzech. My musimy być ludźmi, którzy dobijają się do tego, dowiadują się, czytają Słowo Boże po to, żeby dociec, co jest dobre w oczach Bożych. Jak należy postępować względem innych ludzi w społeczności, w rodzinie, na zewnątrz do ludzi. Jakimi mamy być, żebyśmy mieli dobre poznanie i chcieli to czynić. Czy chcesz pomóc człowiekowi? I to musisz sobie zadać zawsze pytanie, prawda? Widzisz konkretnego człowieka, czy tego żebrzącego na ulicy, czy tego w zborze, który ma jakąś potrzebę, czy kogoś, kto ma trudności, czy ktoś, kto jest chory. Czy chcesz? To jest pierwsza sprawa i najważniejsza. Czy chcesz dobrze czynić? Czy chcesz pomóc? Czy masz zawsze dobrą wolę? I to jest podstawa. Od tego się zaczyna. Dlatego, że w życiu naszym bardzo często różne rzeczy wychodzą. Nieraz po prostu czynimy nie tak, jak trzeba. Jeśli masz niechęć do kogoś, to trudno, żebyś do niego szedł i mu pomagał, prawda? Chyba, że jesteś zmuszony do tego, tak jak na przykład Robert, nie? Pastor zboru. On musi dobrze czynić. Czy chce, czy nie chce, musi dobrze czynić. Bo wszyscy go obserwują, prawda? Więc jak nikt nie patrzy, to może zrobić tak normalnie, jak to w życiu. A jak patrzą, no to już chcesz, nie chcesz, musisz. Tak? Kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze. My musimy być ludźmi, którzy w naturze swojej, we wnętrzu swoim są ludźmi dążącymi do dobra. We wnętrzu, w naturze swojej. Bo to, że ze względu na ludzi coś zrobisz, to nie ma żadnego znaczenia u Boga. Żadnego znaczenia. Bóg ci to wcale nie zaliczy w poczet dobrych uczynków. Wcale nie. Ale masz dobrze czynić dlatego, że to wypływa z twojego serca. To jest coś, co jest takie naturalne w tobie. I wtedy, kiedy zdarzy się jakiś grzech w twoim życiu, to mamy pomoc. I w pierwszym liście Jana, w pierwszym rozdziale, 3 wersety, przeczytamy od 7. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeżeli twierdzimy, że nie ma w nas żadnego grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeżeli twierdzimy, że nie dopuściliśmy się żadnego grzechu, to czynimy go kłamcą i nie ma w nas nic z jego słowa. I 2 rozdział, 1 i 2 werset mówi: dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto, nie jest powiedziane grzeszył, tylko jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika przy Ojcu, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On to właśnie sam jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy. Zresztą nie tylko za nasze, lecz także za grzechy całego świata. Widzimy? Słowo Boże jasno mówi. Z nas ma emanować dobroć Boża. A więc my musimy być ludźmi, którzy są nastawieni dobrze do wszystkich, którzy nas otaczają. Nie możesz w swoim życiu pielęgnować niechęci do ludzi. Nie możesz tego pielęgnować. Mówię, zaatakowany każdy człowiek może być niechęcią do kogoś drugiego. Każdy może być zaatakowany. Ale nie każdy zaatakowany przegrywa. Jeżeli cię zaatakuje wilk w lesie, no to albo cię pokona, albo nie pokona. Ale jeśli jesteś w grupie tych ludzi, którzy wilka czy niedźwiedzia zwyciężają, no to chwała Bogu, bo zaatakowany może być każdy. Ale nie każdy przegrywa. Demony atakują każdego człowieka. Słowo Boże mówi, o ile to możliwe, aby zwieść i wybranych. A więc każdy wybrany będzie zaatakowany. Każdy wybrany będzie przepuszczony przez maszynkę do mięsa, przez diabła, żeby cię skruszyć, żeby cię zgnieść, żeby cię sponiewierać, żeby z ciebie wyszła masa jedna wielka. Ale nie każdy przegrywa. Nie każdy da się zgnieść. Niektórzy ludzie, chociaż będą powaleni przez szatana na ziemię, jednak nie będą zwyciężeni. O tym mówił Słowo Boże. Powaleni, ale niezwyciężeni. Dlaczego niezwyciężeni? Bo czy ty leżysz, czy ty stoisz, to Jezus Chrystus i tak w tobie mieszka. Amen? Mieszka w tobie Jezus Chrystus? To niezależne jest od tego, czy ty stoisz, czy leżysz. Ale jeśli zdajesz sobie sprawę z tego, że leżysz, a Jezus Chrystus w tobie mieszka, to szatan nie jest w stanie ciebie zwyciężyć. Dlaczego? Bo szatan nigdy nie zwyciężył Jezusa Chrystusa. Nie zwyciężył, nie zwycięża i nigdy nie zwycięży. Jezus Chrystus jest niepokonany. Nie ma takiej istoty, która by mogła pokonać Jezusa Chrystusa. Wiecie, kto mógłby pokonać Jezusa Chrystusa? Bóg Ojciec. Ale czy Bóg Ojciec pokona Jezusa Chrystusa? Przecież to jest Jego Syn. A więc Bóg nie pokona też ciebie. Ze względu na Jego Syna Jezusa Chrystusa. I ze względu na Jezusa Chrystusa, który mieszka w twoim sercu, szatan nie jest w stanie ciebie zwyciężyć. A ty musisz mieć tą świadomość. Musisz mieć świadomość, że grzech żaden panować nad tobą nie będzie. I będziesz to wyznawał. I będziesz tego się trzymał. I w wierze będziesz mocno stał, że grzech nade mną panować nie będzie. Więc będę go zwalczał. Będę się mu przeciwstawiał. Będę miał dobroć w moim sercu. Będę miał dobre myślenie. Dobry sposób działania w tym życiu. Będę walczył ze wszelką niechęcią do ludzi. Postanawiasz coś takiego? Jeśli w sercu swoim postanawiasz walczyć ze wszystkim, co się Bogu nie podoba w twoim życiu, będziesz mieć zwycięstwo. Nie wcześniej, to później. Nie wcześniej, to później. Zawsze zwyciężysz. Jeśli będę mówił, ja nie chcę mieć niechęci do jakiegoś człowieka. Mam ją, widzę, mam. Nie chcę, Panie, zabierz mi tą niechęć. Ja nienawidzę tej niechęci. Ja nie chcę mieć niechęci do tego człowieka. Czy może podsycasz? Wiesz, jak się podsyca niechęć? Podam ci konkretny przykład z życia. Niechęć się mianowicie podsyca w taki sposób. Sąsiad czy dziecko sąsiada skrzywdziło twoje dziecko. Nie chcę dotykać bezpośrednio ciebie, ale dziecko. Jakie masz myśli? A żeby go pokręciło? A idź ty do diabła. A żeby cię piekło pochłonęło. No może nie mówisz czegoś takiego, ale masz taką myśl i tak się sobie podsycasz. Jak jeszcze raz on coś takiego zrobi. Myślę tak, postaram się pozwolenie na broń, kupię sobie pistolet i go zastrzelę. Czy szatan nie podsunie ci takiej myśli na końcu? Dokładnie tak. Skąd te strzelaniny na świecie się biorą? Człowiek pielęgnuje niechęć, dodaje do tego jeszcze większą niechęć, a niechęć się potęguje i przeradza się w nienawiść. A jak przeradza się w nienawiść, to szatan zaczyna podsuwać zemstę albo atak. I człowiek to pielęgnuje, chodzi z tym, aż wreszcie planuje i wykonuje. A zaczyna się od zwykłej, drobnej niechęci. Z kim chcesz to zrobić? No z tym czy z tamtym? No z tym to nie, z tamtym. A czemu? No bo... Nie, no tamtym. Prosta rzecz. Zacznij się zastanawiać, czy masz jakieś uprzedzenie. Drobne uprzedzenie. wiedz o tym, że szatan będzie to podsycać i będzie ci dawał coraz więcej tej niechęci do ludzi. Coraz więcej będziesz taki nastawiony niechętnie. A oczywiście ten człowiek będzie cały czas jakieś czyny czynić takie, które będą podsycać twoją niechęć. O, i znów to zrobił. Znów tamto. O, proszę bardzo, co on zrobił. O. I zaczynasz siebie budować ku złemu. Zamiast Słowo Boże mówi, modlić się o tego, który grzeszy, aby go wyrwać z jego opresji, to ty zaczynasz siebie karmić niechęcią do człowieka. To jest coś, co jest niezwykle niebezpieczne w życiu chrześcijanina. Bo to odciąga ciebie od Boga. Odciąga ciebie od Jego miłosierdzia, od Jego łaski, od Jego dobroci. Efezjan 4, rozdział 22, werset mówi: zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i stańcie się całkowicie nowymi w waszym umyśle i sercu. Obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Widzimy, co mamy zrobić? Z tych starych przyzwyczajeń, z tych starych niechęci musimy się wyzwolić. Wyzbyć się tego. Zdejmijcie, zewleczcie z siebie starego człowieka. Przychodzisz do domu i zdejmujesz z siebie ubranie. Jeśli na zewnątrz było zimno, masz jakąś kurtkę, to co robisz? No nie chodzisz w kurtce po domu, bo ktoś patrzy, a co ty tak w kurtce chodzisz? No jakoś tak. No już zapomniałem. Nie, w domu ciepło. 25 stopni. A ty chodzisz w kurtce. Dokładnie tak. Jak zbliżasz się do miłości Bożej, jak zbliżasz się do ciepła Bożego, musisz zdjąć z siebie starego człowieka, bo będzie cię uwierał i ugniatał. Będzie ci przeszkadzał. Jeśli masz mieć nadal starego człowieka na sobie, a masz wiele miłości w swoim sercu, to nie będzie ci pasować to dodatkowe ziemskie ubranie. Musisz nowego człowieka założyć. W Kolosan 3:9 jest powiedziane: nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego. A przyodzialiście się w człowieka nowego, w takiego człowieka, który się odnawia bez przerwy, na obraz swego Stwórcy, zmierzając do coraz głębszego poznania Boga. Niektórzy ludzie mówią, o, ja bym chciał, żeby tak Bóg do mnie mówił, żebym tak słyszał, jak Bóg do mnie mówi, żeby pewne rzeczy takie niebiańskie, takie nadprzyrodzone się działy w moim życiu. To Bóg mówi, dobra, no to zdejmij starego człowieka. Nie, zdejmować nie będę, tylko tak, żeby Bóg do mnie mówił. No nie ma tak. Coś za coś. Nie zdejmujesz starego człowieka, Bóg do ciebie nie mówi. Zdejmiesz z siebie starego człowieka, Bóg zacznie mówić. Jak to się dzieje tak, że Bóg do nas mówi? W tym fragmencie czytaliśmy bardzo wyraźnie. 19 werset. Po ludzku mówię przez wzgląd na słabość waszego ciała. Jak bowiem oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości, nieprawości ku popełnianiu nieprawości, tak teraz oddawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu. Oddawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu. Wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Zaczyna się od tego, że zaczynamy mieć we wnętrzu swoim nie niewolę grzechu, ale zaczynamy mieć nowego człowieka, nowy sposób myślenia, pragnienie czynienia dobra. Zawsze dobrą wolę mam. Zawsze mam dobrą wolę. Wiecie, ja bardzo często porównuję życie chrześcijańskie do takiego zwykłego życia ziemskiego i tak jak to jest w przypadku prokuratora i adwokata. Dwóch prawników, prawda? Jeden chce co innego, a drugi chce co innego. Prokurator czego chce? Jak najwyższy wymiar kary, ukarać, ubić człowieka, prawda? I będzie wszystko szukał, żeby udowodnić jego winę. Adwokat? Tak samo będzie szukał, będzie badał, będzie wszystko wynajdywał, co tylko możliwe, aby usprawiedliwić człowieka. Aby go wypuścić na wolność. Aby go nie oskarżyć. Aby go nie posadzić. I wiecie, jaką rolę w zasadzie my spełniamy w tym świecie? Adwokata. My chcemy człowieka zawsze usprawiedliwić. W jakiś sposób pokazać im Chrystusa, żeby byli wyzwoleni, żeby do nieba poszli, żeby szatan, prokurator nie oskarżył ich i do piekła nie wrzucił. A żeby byli usprawiedliwieni. I taką postawę mamy zająć. I my mamy nasze członki oddać Bogu w służbę. Teraz już nie będzie nad nami grzech panował, ale my będziemy służyć Bogu. Chcemy służyć Bogu. Nie grzechowi, ale Bogu. To grzech nam rozkazywać nie będzie. Wiecie, w jaki sposób grzech nad człowiekiem panuje? Zaczyna działać na oczy. Na oczy. Mówi do ciebie, pokazuje obrazy różne, pokazuje, a ty patrzysz te obrazy, o ten mi się podoba, ten wyciągasz. A te wszystkie obrazy mówią ci o zepsuciu, o nieprawości. Coś takiego, co oczom się podoba, a Bogu się nie podoba. To jest nęcenie przez grzech, przez pożądliwość. A wiecie, co w naszym życiu ma skutecznie działać? W naszym życiu ma skutecznie działać serce. Nasze serce. Nasze pragnienie do Boga. Nasza chęć, żeby chodzić z Bogiem. Żeby mieć dary Ducha Świętego. Żeby być napełnionym wszelkiego rodzaju umiejętnością od Boga. Powinny być większe niż pożądliwość z tego świata. Ja bardziej chcę Boga. Bardziej chcę działania Ducha Świętego niż tych rzeczy, które są w świecie. I podejmuję decyzję. Nie chcę tego, nie chcę tego, nie chcę tamtego. Wiecie, w dzisiejszych czasach wielu ludzi poryzygnowało z telewizorów, posprzedawali, nie mają telewizorów. Nie chcą, żeby coś im na oczy działało. Boga szukają. Bardziej im zależy na Bogu niż na tych obrazach tego świata. Chyba, że panujesz na. To nie o to chodzi, żebyś sobie na ścianie powiesił obraz akt nagiej kobiety i tak panował, żeby nigdy na niego nie spojrzeć, ale po prostu go wynieść, wyrzuć, znieść. No tak, ale ile on kosztuje? No to po co żeś kupował? Po prostu musimy podejmować decyzje w naszym życiu. Albo oczy nasze będą rządzić nami, albo po prostu Bóg będzie rządzić nami. Jego prawo, Jego królestwo, najważniejsze w naszym życiu. I Słowo Boże mówi, że my, tak jak byliśmy poddani grzechowi, tak teraz mamy się poddać Panu naszemu i Bogu Wszechmogącemu. Tak jak grzech wcześniej miał wpływ na nasze życie i rządził nami, tak teraz Bóg ma rządzić nami. Rzymian 12, rozdział 1, werset mówi: wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Duchowa służba moja ma polegać na złożeniu ciała mojego w ofierze. No co to ma wspólnego ze służbą Bogu? Że ja moje ciało w ofierze składam. A widzicie, że ma? Bo nasze ciało musi być podporządkowane Bożemu prawu. Jeśli chcesz służyć Bogu, twoje ciało musi być podporządkowane prawu Bożemu. Ciało musi być podporządkowane. To, co najbardziej widać, co ciebie obserwują ludzie, o czym mówią, patrzą na ciebie, na twoje zachowanie, słuchają twoich słów i mówią tak, to ten człowiek, to on niezrównoważony. To, co on gada, a to, jak się zachowuje, to wygląda na to, że on nie myśli głową, tylko taką inną częścią ciała z tyłu. Słyszeliście takie powiedzenie? A o niektórych ludziach taka opinia krąży. Na ulicy słychać. O, tamta dziewczyna, to nie, to czy tamto. Dlaczego taka opinia poszła? Bo ciało nie było podporządkowane Bogu. A żeby ciało było podporządkowane Bogu, trzeba, żeby duch człowieka miał wpływ na myśli, uświęcił te myśli i te myśli, żeby sobie podporządkowały ciało. Kazały temu ciału robić to, co Bóg chce. Widzimy? Wzywam was. Składajcie ciała swoje jako ofiarę. Podbijcie je w niewolę. Wpiszcie na listę umarłych. Wiecie, w jaki sposób w naszym życiu mogą pożądliwości umrzeć? Jak je zwyciężysz i pokonasz. Przychodzi szatan. Zazwyczaj lubiłeś to i tamto i wyciąga ci odpowiednią książkę, pokazuje ci, to lubiłeś. Ale ty nie jesteś zainteresowany. Po prostu nie jesteś zainteresowany. Jeśli kiedyś lubiłeś golonkę, to teraz też ją lubisz i do końca życia ją będziesz lubił. Ale możesz siebie tak zwyciężyć, że zaczniesz jej nie lubić. To jest dokładnie tak, jak paliłeś ileś tam lat i w końcu lubiłeś to i cały czas lubiłeś, rzuciłeś palenie, ale palenie cały czas lubisz. Wiecie, na czym to polega? Na przykład pozbycie się alkoholizmu? Jestem alkoholikiem, mówi człowiek o sobie, od 20 lat w abstynencji. Zobaczcie, w co on wierzy. On wierzy, że jest alkoholikiem. Od 20 lat wierzy, że jest alkoholikiem. Jak on może być wolny? W co wierzysz, to masz. Wyznaje przed ludźmi. Jestem alkoholikiem. Przecież to jest człowiek, który potrzebuje wolności. Jestem wolny od alkoholizmu. Nie jestem alkoholikiem. W imieniu Jezusa Chrystusa od 20 lat jestem wolny. Bóg mnie wyzwolił. Wyznawaj to, co trzeba. Nienawidzę ludzi. Od 20 lat jestem w abstynencji nienawidzenia ludzi. Od 20 lat nienawidzę, ale panuję nad sobą. I Bóg mówi, o dobry, dobry chłopczyk, bardzo dobrze mówisz, tak, mów dalej. Tak. Wiesz, kto cię tak chwali? Diabeł. Dobrze, o dobry chrześcijanin. Dobrze, ma nienawiść, w porządku. Kiedyś się tam za ten haczyk pociągnie. My mamy się nauczyć żyć inaczej, zupełnie inaczej, w nowy sposób, ubrać się w nowego człowieka, służyć Bogu tak, jak się to Jemu podoba, nie tak, jak się nam podoba. Będę Bogu robił to, co mi się podoba. A Bóg powie, o, jaki dobry synek, robi to, co się Jemu podoba. Dla mnie to robi. Bóg nigdy nie cieszy się, że my robimy dla Niego to, co się nam podoba. Bóg się cieszy, że my składamy ciała swoje jako ofiarę Bogu. Jesteśmy całkowicie podporządkowani. Piotra 2,5, 1 Piotra 2,5 jest napisane, wy sami niby żywe kamienie jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar, miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa. Mamy robić coś, co przyniesie Bogu miłą woń przez Jezusa Chrystusa. Wszystko to robimy dlatego, że się to tak Bogu podoba. Dlatego wyszukuj, co się Bogu podoba. Patrz, obserwuj, czytaj Słowo Boże, módl się, żeby dowiedzieć się, co się Bogu podoba i właśnie to robić. Właśnie to robić. Jak człowiek jest zadowolony, jak jest szczęśliwy, kiedy coś układa się według jego pragnień. Pomyślcie, jak Bóg jest zadowolony, kiedy ludzie układają się według jego pragnień. No stworzyłem ich, wszystko uczyniłem, opiekuję się nimi. No i robią to, co ja chcę. Czyż nie zechcę ciebie pobłogosławić? Ależ tak, obficie cię pobłogosławi. To jest moje dziecko, robi tak, jak mi się podoba. Cały czas szuka, co mnie się może podobać. I on to robi. Dlatego zacznijmy oddawać swoje członki, tak jak kiedyś grzechowi, tak teraz oddajmy je Bogu, aby służyć Bogu Wszechmogącemu. Efezjan 2, rozdział 19, werset mówi: tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. To dzięki Niemu cała budowla zespolona wznosi się coraz bardziej ku górze, jako wspaniała świątynia w Panu. Stanowiąc jedność w Nim, wy również razem z innymi jesteście częścią budowli mającej stać się domem, w którym zamieszka przez Ducha swojego sam Bóg. Sam Bóg chce mieszkać we wnętrzu naszym. Sam Bóg. I my, jeśli będziemy się budować Jemu na chwałę, to On tam będzie mieszkać. Będzie mieszkać w chwałach swojego ludu. Jeśli chwała będzie się wznosiła nie dlatego, że my tak chcemy, tylko jeżeli popłyniemy w Jego Duchu, jeżeli to On pokieruje całym uwielbianiem. Bóg kiedyś do mnie powiedział, tutaj w zgromadzeniu powiedział do mnie: i ja będę posyłał moich aniołów i będą wspomagać was w uwielbianiu mojego świętego imienia. Jeśli będziecie dalej płynąć w tym kierunku, w którym płyniecie, a więc szukać mojej chwały, szukać tego, co ja chcę, już posyłam do was aniołów. Już czasami słyszycie głos moich aniołów, którzy śpiewają razem z wami. A ja sprawię, powtarzam to, to chyba w którąś środę miałem, a ja sprawię, że będziecie tak głośno słyszeli głos aniołów śpiewających razem z wami, że wszyscy zgromadzeni będą to słyszeć. A kiedy nagracie to, to nagranie będzie słychać na nagraniu, jak aniołowie śpiewają. I ja to sprawię i będzie się to działo wśród was. Bóg chce, aby uwielbianie szło w tym kierunku, w którym On chce. Aby słowo głoszone szło w tym kierunku, w którym On chce, aby było powiedziane. Ja kiedy przygotowywałem to słowo i modliłem się do Boga, rozłożyłem ręce, naprawdę nie wyobrażałem sobie, co ja mam powiedzieć. Jakoś nie umiałem tego skleić do kupy. Mówi: Panie, ja nie wiem, co ja mam powiedzieć. Bo mówię: spokojnie, spokojnie, wlewam do serca, wlewam. Pójdziesz i będziesz wiedział. Kiedy wszedłem na to miejsce, od razu poczułem, że wiem, co mam mówić. Wszystko było przygotowane, jak najbardziej. Słowa, wszystkie fragmenty, czytanie, modlitwa, wszystko było tak jak zwykle. Ale ja nie umiałem tego skleić, bo to nie ja miałem skleić. Że gdybym zrobił to według swojego wyobrażenia, wyglądałoby całkiem inaczej i nie miałoby Bożego namaszczenia. A kiedy Bóg skleja, to jest Jego namaszczenie, jest Jego słowo i jest Jego działanie. Dlatego przyjmijmy to, co Bóg do nas mówi. W Rzymian 7:25 jeszcze przeczytam: Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak więc ja sam służę umysłem zakonowi Bożemu, ciałem zaś zakonowi grzechu. Abyśmy nauczyli się chodzić w Bożym Słowie. Znajduję wtedy sobie zakon, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe, bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Pana. Według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Pana. Mam upodobanie w zakonie Pana. Powiedzmy to głośno. Mam upodobanie w zakonie Pana. Jeszcze raz. Mam upodobanie w zakonie Pana. I jeśli to w sercu naszym, to co wypowiedzieliśmy ustami naszymi, będzie się rozwijać, będziemy naprawdę wchodzili do szczególnego Bożego działania, szczególnego Bożego namaszczenia na czasy ostateczne. Nauczmy się tego, ale Bogu niech będą dzięki, które nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bogu niech będą dzięki, że On zawsze nam daje zwycięstwo ku chwale naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Niech Was Bóg błogosławi. Chwała naszemu Panu, cudownemu Bogu.